Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, jesteśmy w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Przed nami jedna z dwóch nowych wystaw, o której za chwilę opowiedzą moi Państwa goście. Pani Wiktoria i Adam Jurgilewiczowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy już w przestrzeni wystawy, ale zanim zaczniemy oglądać to, co dzięki Państwa kolekcji będzie cieszyć nasze oko przez najbliższy czas w Krakowie, chciałabym zapytać o te początki, o to, jak się zaczęło rodzić w głowie, a w zasadzie jak się zaczął rodzić w głowie ten pomysł, żeby pojawiło się w życiu coś, co nie jest związane z naszą kulturą, co jest bardzo odległe i nie jest wcale tak oczywiste.
Zainteresowanie Japonią trwa już dosyć dawno, ponieważ od młodych lat, a mam już ich trochę. Natomiast samo zainteresowanie zbroją przyszło troszeczkę później, kiedy to zacząłem oglądać filmy Akira Kurosawy. Po tych filmach, zafascynowany światem Japonii, światem samurajów, zacząłem konstruować swoje pierwsze hełmy samurajskie. Były to hełmy z tektury. Niemniej jednak sprawiało to mi olbrzymią frajdę i pozwoliło na zbudowanie miniaturowej kolekcji Kabuto.
Czy to było wyzwanie? Ile pan miał wtedy lat, kiedy zabrał się pan za te pierwsze prace?
To było na studiach. Było to wyzwanie, ponieważ wtedy internet nie był jeszcze tak powszechny jak dzisiaj. W związku z tym zdobycie planów konstrukcyjnych, wytycznych zajęło mi trochę dzięki uprzejmości ludzi z Japonii, którzy poprzez korespondencyjny sposób przesłali mi plany. Umożliwiło mi to skonstruowanie pierwszych hełmów. Oczywiście były one nie w skali, zbyt wielkie, nieudane, ale każdy kolejny był coraz bardziej doskonały. Ciekawostką może jest to, że pewnego dnia odwiedziła nas znajoma z Japonii. Znając moją fascynację Japonią i zbrojami samurajskimi, usiadła u nas w salonie, spojrzała na kredens, gdzie widniał na stojaku hełm samurajski. Powiedziała wtedy: Adam, widzę, że udało ci się zdobyć twoje pierwsze kabuto. No oczywiście roześmieliśmy się, bo wiadomo było, że to hełm z tektury, ale najwyraźniej przypominał on dosyć dobrze hełm oryginalny. Mhm.
Powiedział pan o tym, że korespondencyjnie był pan wspierany przez osoby z Japonii. No to jak zaczyna się taką drogę i taką relację, żeby w ogóle dotrzeć i wiedzieć, do kogo napisać? Bo wydaje mi się, że to też nie jest takie oczywiste.
To nie jest oczywiście łatwe i w tamtych czasach było znacznie trudniejsze niż w dniu dzisiejszym. Poprzez rozmowy, poprzez znajomości, poprzez studentów z Japonii próbowałem właśnie dotrzeć do osób, które mogłyby udzielić mi wskazówek. Otrzymałem pierwsze adresy, pisałem listy. Nie każdy wrócił z odpowiedzią, ale te, które otrzymałem, naprawdę serdeczne, pozwoliły mi zbudować swój pierwszy hełm.
No to zerkam na panią, bo w którymś momencie musiała się pojawić wspólna fascynacja. To znaczy, kiedy przeczytałam tekst, w którym mówi pan, że jest pani współtwórczynią tego całego zamieszania i przedsięwzięcia, to znaczy, że na jakimś etapie waszego wspólnego życia, być może na razie, tak postawię pytanie, stała się to wasza wspólna praca i pasja.
Może zacznę od tego, że ja jako dziecko nie miałam żadnych pasji. Jak poznałam męża, mając 18 lat, byłam zaskoczona, że można mieć tyle pasji, bo mąż od dziecka najpierw zbierał samochody, później składał różne modele, później malował, później aparaty jak gdyby zbierał i fotografował. A ja zawsze tak raczej niekoniecznie się interesowałam niczym tak dogłębnie. I dopiero po 40 zaczęłam się bardziej mieć jakieś takie bardziej rozległe zainteresowania. Natomiast Japonią tak naprawdę ja zaczęłam się interesować niedawno. Mąż mnie zawsze namawiał, żeby pojechać razem, pozwiedzać, a ja tak niekoniecznie chciałam. Natomiast jak już pojechałam, to się zakochałam i naprawdę bardzo mi się spodobała Japonia, estetyka i będąc w sklepie, gdzie zakupiliśmy pierwszy przedmiot z naszej kolekcji. Byłam urzeczona eksponatami i tak naprawdę na początku niekoniecznie myślałam o tym, żeby zakupić zbroję, ale jak gdyby nie przeciwstawiałam się, więc można powiedzieć tak, że jak gdyby nie zabraniałam i myślę, że do dnia dzisiejszego bardziej towarzyszę w takim sensie psychologicznym, bo tutaj tak taką siłą napędową całej kolekcji jest bardziej mąż. On wyszukuje, on jak gdyby ocenia, czy warto, czy nie. Ja bardziej przyglądam się temu i też mówię swoje zdanie oczywiście, ale myślę, że moja rola tutaj jest taka, żeby właśnie towarzyszyć, być i razem odkrywać, ale tutaj męża zasługa jest oczywiście największa.
Skoro pojawiła się już historia pierwszego zakupu, no to myślę, że musimy już przejść do tego, co dało podwaliny tej kolekcji.
Podwalinami kolekcji był zakup pierwszej zbroi. Nastąpiło to troszeczkę ponad półtorej roku temu. Od tej pory udało nam się zgromadzić kolekcję, która dzięki uprzejmości Muzeum Manga jest do zwiedzania i do obejrzenia przez Państwa. Pierwszą zbroję kupiliśmy w Japonii, na półwyspie Izu, w małym sklepiku antykwarycznym w Shuzenji, do którego zabrał nas nasz serdeczny przyjaciel mieszkający ponad 30 lat w Japonii. Razem z Tomaszem studiowaliśmy medycynę i nasza przyjaźń trwa do dziś i owocem tej przyjaźni właśnie jest zwiedzanie Japonii, pokazywanie, odsłanianie wszelkich tajemnic tego wspaniałego kraju. Jedną z tych tajemnic był ten mały, uroczy sklepik z antykami, do którego Tomasz nas zabrał. Na końcu tego sklepu, gdzieś zacieniona, zakurzona, stała zbroja, która od pierwszej chwili nas zauroczyła. Była to zbroja siermiężna, ciemna, bez ozdób, bez zbędnych rekwizytów, typowa zbroja bojowa. Sam byłem zaskoczony, ponieważ wcześniej widziałem oczywiście wiele zbroi samurajskich, ale zawsze było z nimi coś nie tak. A było z nimi coś nie tak, ponieważ przeważnie były to rekonstrukcje, były to zbroje odnawiane, ozdabiane, sztucznie prezentowane nabywcom z zachodu. Ta była oryginalna. Ta sprawiała, że czuło się prawdziwego ducha samurajów. Była zakurzona i pełna takich starych, dobrych czasów.
Starych, dobrych czasów. My patrzymy teraz na te zbroje. Możemy podejść? Bo jestem ciekawa, kiedy pan zaczął ją odkrywać? Bo rozumiem, że oględziny nastąpiły już w tamtym miejscu, ale poza tym, że był ten duch dobrych czasów, o którym pan mówi, to co zwróciło pana uwagę? No bo tutaj mamy mnóstwo elementów, na których możemy skupić uwagę.
Tak, rzeczywiście. Zbroja składa się z wielu elementów i to jest przemyślana konstrukcja modułowa. Umożliwiała ona przekazywanie zbroi z pokolenia na pokolenie, dopasowywania do sylwetki. Mógł ją zakładać mężczyzna, ale również i kobieta. W związku z tym składa się nie tylko z żelaza, skóry, ale z wielu taśm jedwabnych, bawełnianych, które łączyły te wszystkie poszczególne elementy. Kiedy ją pierwszy raz zobaczyliśmy, tak jak wspomniałem, nie błyszczała, nie promieniowała jakimiś ozdobami i kolorami. Właśnie taka jej powszedniość, taka zwyczajność, to mnie dosłownie urzekło. I tak jak od pierwszego wejrzenia zakochałem się w mojej żonie, tak od pierwszego wejrzenia również zakochałem się w tej zbroi i tak już dalej poszło.
Wiem i można się dowiedzieć z tekstu, że ta ważka trochę zdeterminowała też wasze poszukiwania i znalazła wspólny element do konstruowania tej kolekcji. Natomiast tutaj już widać na tkaninie elementy ważki, w zasadzie no, po prostu ważkę. Jestem ciekawa, czy dokładnie tak ją pan zobaczył, czy to jest już element, który pojawił się później?
Oczywiście nie zwróciłem na te ważki najmniejszej uwagi. To była ostatnia rzecz, na którą bym popatrzył. Zafascynowany byłem hełmem przede wszystkim, czyli kabuto, tymi rogami, które wieńczą kabuto, czyli maedate, oraz całą masą żelaza, rdzy, która tę zbroję wypełnia. Nie zwróciłem uwagi na ważki absolutnie. Muszę się do tego szczerze przyznać. Ważka pojawiła się dopiero w momencie, kiedy tę zbroję udało nam się kupić. Mówię udało się, ponieważ nie było to proste. Negocjowaliśmy ze sprzedawcą ponad godzinę. Sprzedawca podobno widział już wielu takich gaijinów jak my, którzy chcieli kupić tę zbroję, ale on tej zbroi takim osobom nie sprzedaje. Czyli takim, które tą zbroję kupią, nic o niej nie wiedzą, może sprzedają, może się trochę zabawią i pozbędą. Dlatego zabrało nam trochę czasu, żeby przekonać go, iż kupując tę zbroję podejmujemy naprawdę świadomą decyzję i nie kupujemy jej na sprzedaż, kupujemy ją dla siebie, ponieważ od zawsze marzyłem o czymś takim, o prawdziwym kawałku samurajskiej historii. Kiedy udało nam się w końcu go przekonać i pakowaliśmy już tę zbroję, sprzedawca wrócił do nas z małym przedmiotem. Wręczył nam maedatę, czyli ozdobę hełmu w postaci ważki. Powiedział, że nasza determinacja przy zakupie tej zbroi przypomina mu właśnie symbolikę ważki. Zapytał, czy wiemy coś na ten temat i czy znamy, co przedstawia ważka. Oczywiście w tamtym momencie nie mieliśmy pojęcia, więc sprzedawca uprzejmie nam wytłumaczył, że według wierzeń samurajów ważka była owadem zdolnym latać tylko do przodu. Nie potrafiła cofać się, zawracać i latać do tyłu. W związku z tym symbol ważki przypomina determinację, nieustępliwość, dążenie do celu oraz zwycięstwo. I dlatego ta ważka skojarzyła mu się z naszym podejściem do zakupu tej zbroi.
Pamięta pani, co w końcu przeważyło w tej całej dyskusji i próbie przekonania sprzedawcy, żeby jednak wypuścił wolno, a przynajmniej z wami tę zbroję?
Ja myślę, że zaangażowanie i taka dociekliwość i taka szczerość pewnie, bo myślę, że tutaj mąż negocjował z kolegą, który przebywa w Japonii, jest tam lekarzem i byli bardzo szczerzy. Kolega tłumaczył na japoński, więc myślę, że to przede wszystkim zaważyło. Natomiast moim zdaniem ta ważka też jak gdyby ona odegrała rolę, dlaczego ja zaakceptowałam, bo wydawałoby się, że no gdzie ja i zbroje i militaria, to w ogóle nie ten świat, a sobie jakoś tak poukładałam w głowie, można powiedzieć, że po pierwsze ważka to natura, to właśnie element przyrody, no poza tym to też jest taka właśnie determinacja, niepoddawanie się i myślę, że dobrze taki symbol gdzieś tam mieć w sercu. Akurat też miałam wówczas trudny czas i to też tak myślę, że zaważyło na tym, że ta ważka została przeze mnie bardzo zaakceptowana i cieszę się, że jest ta ważka.
Ale to jest taki symbol też dla was bardzo osobisty. Przepraszam, jeśli przekroczę jakąś granicę, proszę nie odpowiadać, jeśli to będzie za daleko. Natomiast wywołała pani to wyznaniem o czasie, bo myślę sobie, że różne elementy, różne symbole, różna siła przychodzi do nas czasem w bardzo nieoczywistym momencie i być może faktycznie ważka jako taka w ogóle by nam się nie skojarzyła z siłą, ale dla mnie na przykład też z jakąś niebywałą lekkością i trochę sentymentem do dzieciństwa, bo dla mnie ważki były po prostu pięknym elementem przyrody, który spotykam coraz rzadziej, błyszczące niebywałymi kolorami i kiedy teraz je umiejscawiam w takiej przestrzeni, no to zaczynam dostrzegać jednak delikatność z niebywałą siłą, którą z kolei kojarzymy jednak z wojownikami.
To ja mogę tylko to potwierdzić, gdyż z dzieciństwa pamiętam ważki czerwone, błękitne, za którymi się biegało, próbowało złapać. Później nastąpił taki moment, kiedy te ważki zniknęły, a przynajmniej ja ich nie dostrzegałem. Kolejna ważka pojawiła się dopiero w Japonii w postaci tego maedate. I właśnie wtedy zacząłem się zastanawiać, gdzie podziały się wszystkie te nasze polskie piękne ważki. Dopiero niedawno, wracając w nasze miejsce na Podlasie, poszedłem nad rzekę, nad pomost i zostałem wręcz olśniony setkami ważek, które latały nad rzeką i takie to były ważki, których nigdy wcześniej nie widziałem. Zielone, żółto-szare, błękitne, granatowe. Po prostu oniemiałem. Nie zdawałem sobie sprawy, że na wyciągnięcie ręki pod samym naszym domem po prostu jest królestwo ważek, a ja szukałem jej daleko w Japonii.
Przejdźmy kawałeczek dalej, bo mamy drugi eksponat. Czy o tej ważce cały czas rozmawiamy, bo zerkam na hełm, czy jednak nie? Czego poszukujemy tutaj?
Tak, kolejna zbroja również posiada element z ważką i jest to właśnie maedate umieszczone na hełmie. Nie jest to pierwsze maedate, które otrzymaliśmy w prezencie, ale kolejne, ponieważ wszystkie eksponaty z naszej kolekcji posiadają coś wspólnego z motywem ważki. Staramy się dobierać eksponaty do naszej kolekcji właśnie pod kątem motywu ważki, unikalności, wartości poszczególnych przedmiotów i tak tworzymy naszą kolekcję. Zbroja, którą teraz widzimy, to jest zbroja znamienitego rangą samuraja, zupełnie inna od tej pierwszej, jest już bogatsza, troszkę bardziej ozdobiona, bardziej dostojna, która stanowi pewien taki kontrast w stosunku do tej prostej, zwykłej zbroi, która była pierwsza.
No i ma też niebywałe kolory. Ja widząc pana zdjęcia zresztą, które możecie państwo z kolei zobaczyć w katalogu do wystawy, one niebywale bawią się kolorem i tak sobie myślę, że to jest taka feria, w którą myślę, że też nie bez powodu pan nas wprowadza. Porozmawiajmy trochę o kolorach.
Tak, to niesamowite, ponieważ zbroja samurajska jest pełna symboliki, pełna estetyki, pełna natury. Właśnie te kolory przenikają się w zbrojach samurajskich. Każda zbroja jest inna, każda zbroja jest unikatowa, każda, choć podobny ma wzór, to jednak inny. Kolorystyka zbroi, wzór zbroi był indywidualnym wyborem samuraja, który zbroję zamawiał. W związku z tym nie jest to tak jak z mundurami wojskowymi. Każdy samuraj był indywidualnie ubrany w swoją zbroję lub w zbroję, którą otrzymał od swojego pana.
To jest też ciekawe, bo my faktycznie z taką unifikacją mamy do czynienia, kiedy przyglądamy się wojskowości i w zasadzie wyróżniają nas medale. Oczywiście możemy się dopatrzyć tego, co mamy na ramionach i jaka to jest ranga, ale tutaj jest ten sznyt indywidualny, tak jak pan powiedział. A z czego składa się w ogóle taki zestaw, na który patrzymy, bo wydaje mi się, że dobrze wiedzieć, na co patrzymy.
Ważnym elementem zbroi samurajskiej jest oczywiście kabuto, czyli hełm. Hełm ten stanowi często 2/3 wartości całej zbroi. Drugim elementem jest oczywiście korpus. Korpus stanowi wytyczną, jaką kolorystykę, jakie wzory powinny mieć wszystkie pozostałe elementy zbroi. To on nadaje rytm, to on nadaje wzór. Dlatego też to, co widzimy na korpusie, również powinniśmy dostrzec na shikoro, czyli osłonie karku, na menpo, czyli na masce, na sode, czyli ochraniaczach ramion. Te wszystkie elementy powinny być spójne, posiadać tę samą kolorystykę. Oczywiście zdarzało się, że w ferworze walki pewne elementy ulegały uszkodzeniu, trzeba je było naprawiać, przesznurować, dlatego niektóre zbroje mają kilka odcieni tego samego koloru. Nie oznacza to, że to jest przypadek albo rekonstrukcja. Po prostu samuraj naprawiał i przesznurowywał swoją zbroję dosyć często. Pierwsze paski jedwabiu mogą być już wypłowiałe, drugie troszkę ciemniejsze, te najpóźniejsze bardziej intensywne.
A te ochraniacze?
Tak, oprócz metalowych elementów zbroi mamy również zestaw sangu. Zestaw ten składa się z 5 elementów ochrony kończyn, czyli ramion, to jest kote, osłony ud, czyli haidate oraz osłony goleni, czyli suneate. I to znowu podlega tym samym regułom. Elementy sangu powinny być spójne, jednolite. Powinien być ten sam materiał, ten sam odcień laki, ten sam styl kucia żelaza.
Jestem ciekawa, kiedy państwo zbierają informacje historyczne na temat tego, w jaki sposób one powstawały, z jakich materiałów, jakie tkaniny wykorzystywano, no ale trudno nie pokusić się o pytanie na temat mody. Czy jakiekolwiek mody były związane z tym, w jaki sposób samuraje się prezentowali?
Może na początku niekoniecznie moda dyktowała kształt zbroi, a raczej potrzeba wynikająca z pola walki. Pierwsze wspaniałe zbroje Oyoroi, niestety nie mamy takiej w naszej kolekcji, to były zbroje bogate, ciężkie, pancerne można wręcz powiedzieć i służyły do ochrony jeźdźców przed strzałami. Musiały one być również na tyle mobilne i lekkie, żeby umożliwiać oddawanie strzału i galop na koniu. W późniejszych okresach powstawały modyfikacje tej zbroi, pojawiały się zbroje w stylu domaru chociażby, czyli lżejsze, ale ciągle przypominające tę pierwotną stylistykę. Aż w końcu w okresie wojen domowych Sengoku, prawie 150 lat nieustających walk, pojawiły się zbroje typu nowoczesnego, czyli gusoku. Oczywiście my mówimy nowoczesnego, nie oznacza to jednak, że były wyprodukowane wczoraj, ale ponad 200, 300 czy 400 lat temu. Zbroje, na które patrzymy teraz, one właśnie są w tym stylu gusoku, czyli bardziej służyły do walki bez konia.
To przejdźmy dalej. Będziemy sobie robić taką drobną wycieczkę i będę też podpytywać o to, jak z ilu elementów teraz i ilu eksponatów składa się, och, jaki fantastyczny, składa się Państwa kolekcja.
Aktualnie nasza kolekcja składa się z około 60 eksponatów różnej wielkości, bo nie powiem klasy, gdyż staramy się dobierać te elementy tak, aby ich klasa była naprawdę wysoka. Oczywiście mamy swoje ograniczenia, między innymi finansowe. Nie na wszystko nas stać i często piękne zbroje są poza naszym zasięgiem. Staramy się jednak, aby nasza kolekcja, wypełnić naszą kolekcję elementami wartościowymi, unikatowymi, które mają tę symbolikę, tę estetykę zachowaną i wręcz z nich bijącą. Znajdujemy się teraz przed zbroją, która między innymi posłużyła jako wzór do okładki katalogu naszej wystawy oraz plakatów, które mogą Państwo znaleźć na mieście.
Niesamowity ten błękit.
Tak, ta zbroja jest ciekawa, ponieważ cała jest monokolorowa, można powiedzieć. Składa się z błękitów, z odrobiny czerni, ale jest okraszona pewnymi elementami złota, no i wspaniałą czerwoną maską Mempo. Może zaznaczę tylko, że te złote elementy, które widzimy na napierśniku, to tak zwany kamon, czyli herb rodowy. Akurat w tym przypadku mamy do czynienia z kamonem rodu Toyotomi. Pierwszy tego rodu, Toyotomi Hideyoshi, jest uważany za jednym z trzech wielkich zjednoczycieli Japonii, oprócz Ody Nobunagi i Tokugawy Ieyasu.
A co przedstawia ten herb? Bo stoję w takiej odległości, że ciężko mi jest się przyjrzeć.
Jest to roślina polownia, tak zwana 5-7, ponieważ po lewej i prawej stronie są odgałęzienia pięciokwiatowe, a w środku jest odgałęzienie siedmiokwiatowe. Istnieją modyfikacje tego herbu, czyli 3-5. Tutaj mamy ten oryginalny rodu Toyotomi. Warto również zaznaczyć, iż oprócz herbu cesarskiego, którym jest chryzantema, ten właśnie herb jest drugim oficjalnym herbem używanym jako herb cesarski.
Ile tysięcy stron przeczytał Pan na temat historii Japonii?
Może ja tylko powiem, że w nocy jak się budziłam, to widziałam przez ostatnie półtorej roku męża cały czas czytającego. O tak może.
To ja podpytam, bo być może będą nas słuchać osoby, które na przykład przeżywają jakąś fascynację, może mają obawy, jak wejść w taki świat, czy to jest w ogóle możliwe. Wiem, że to są najtrudniejsze pytania, zwłaszcza kiedy już się dysponuje pewną wiedzą, ale czy ma pan książkę, publikację, wydawnictwo, coś, co pana poprowadziło merytorycznie w ten świat?
Jest to bardzo trudne, ponieważ temat, o którym mówimy, jest bardzo wąski poza Japonią. Oczywiście są publikacje w Japonii. Niestety ja nie potrafię czytać po japońsku, nie mówię po japońsku i tym bardziej było to dla mnie trudne, aby czegokolwiek się dowiedzieć. Korzystałem z wiedzy osób bardziej ode mnie doświadczonych w tym zakresie. No niestety jest ich niewiele, zwłaszcza w Polsce. Jeżeli chodzi o literaturę, to jest to ona często niedostatecznie szczegółowa jak dla mnie, ponieważ mi zależało na tych szczegółach, na tych detalach, po czym można rozróżnić oryginał od kopii, na co zwrócić uwagę, co jest szczególnie ważne lub stanowi o cenie i wartości danych eksponatów. Tego nie wyczyta się w książkach, to trzeba się dowiedzieć od rzeczoznawców, od osób zajmujących się tematem i my szczęśliwie, bardzo szczęśliwie mieliśmy taką możliwość poznania osób w Japonii, które zechciały się dzielić tą wiedzą i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, bo jedynie to umożliwiło nam start, umożliwiło nam początki kolekcji, no a później to już była ciężka praca, to już było wyszukiwanie materiałów na internecie, w literaturze. W końcu doszło do tego, że sam napisałem już 4 książki na ten temat.
Macie jakąś ulubioną część kolekcji, coś co, mogą to być różne elementy oczywiście, jak rozumiem, coś co jakoś szczególnie wam zagościło w sercu, albo coś do czego wracacie, co samodzielnie wyciągacie na przykład, żeby przebywać z rzeczami.
Myślę, że takim elementem jest jeden z hełmów z naszej kolekcji. Jest to hełm, który udało nam się zakupić jako drugi i on tak naprawdę zdeterminował do końca tę drogę ważki, ponieważ pierwsza ważka, którą otrzymaliśmy i pierwsza zbroja niekoniecznie przesądziła o tym, że pozostałe elementy z kolekcji miały być z ważką. A wręcz, może powiem więcej, ta pierwsza zbroja wcale nie była takim symbolem czy sygnałem, że zaczniemy kolekcję jakąkolwiek.
Ale jestem ciekawa, o którym hełmie my rozmawiamy.
Ten hełm nabyliśmy jako drugi, znowu dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszego przyjaciela Tomasza i jego żony Shinko, bo to on wypatrzył dla nas ten niesamowity artefakt. Rano, telefon, Adam, czy śpisz, czy już wstałeś? Ja jeszcze zaspany, ale o co chodzi? Zobacz, co znalazłem. Przesłane zdjęcie, strzał w dziesiątkę, ważka. Piękne kabuto, unikalne i znowu nie zdawałem sobie na początku sprawy, na co patrzę. Dopiero później okazało się, iż to kabuto jest unikalne w naszej kolekcji, ponieważ składa się aż z 84 pojedynczych blaszek, które tworzą doskonałą czaszę hełmu. Pozostałe hełmy na wystawie mają 62, 32 lub 16 takie keny, czyli żebra. To ma aż 84. Świadczy to o niesamowitym kunszcie płatnerza, który ten hełm wykonał.
Ale to jest w ogóle masa elementów. Ja Państwa namawiam do tego, żeby poszukać, czy my możemy podpowiedzieć, na który hełm patrzeć?
To jest hełm przy pięknie namalowanej kompozycji z ważką oraz kodziki, kremowe tło, granatowe ważki i po środku ten wspaniały hełm.
Czy kiedy ocenia Pan wartość elementów, które chciałby Pan pozyskać do Państwa kolekcji, co decyduje o tym, na ile na przykład istotny lub unikatowy element mamy? No bo tutaj Pan mówi o żebrach, ale liczba elementów na przykład, które widzę na hełmie, oczywiście okiem kompletnego laika, przyciąga uwagę, ale być może to jest zupełnie złudny element.
Znaczy oczywiście na każdy element zbroi samurajskiej patrzy się odrobinę inaczej. Na hełm, jeżeli mamy o tym mówić, zwracamy uwagę na jego wykonanie oraz stan zachowania. Ponieważ wiele fantastycznych hełmów niestety w czasach obecnych jest już w takim stanie, że wymagają konserwacji, wymagają wiedzy, czym my jednak do końca nie dysponujemy. Dlatego też sugerując się przed zakupem, myślimy o stanie zachowania, o tym, czy dany element ma coś wspólnego z ważką, o tym, czy jest on unikatowy względem naszej kolekcji, czy nie powielamy pewnych elementów, które już mamy i czy to wniesie odrobinę nowości do całego zbioru. Następnym wyznacznikiem jest wartość w postaci tego, nie finansowa, ale wartość w postaci tego, kiedy hełm został wykuty, kiedy został stworzony, w jakim okresie oraz czy został on wykonany przez znanego płatnerza. Często w przypadku hełmu można to określić zaglądając do wnętrza hełmu, ponieważ kowale tamtych czasów zostawiali sygnatury na wewnętrznej stronie hełmu. Część hełmów w naszej kolekcji posiada takie sygnatury i to z bardzo znamienitych mistrzów kowalstwa. Oczywiście czwartym wyznacznikiem, na którym zwracamy uwagę, jest koszt zakupu danego artefaktu.
Ale słyszę, że Państwo nie robią zakupów kompulsywnie, że to jest to, o czym Pan powiedział, że zastanawiamy się, czy to uzupełni naszą kolekcję, czy nie będzie powieleniem jakiegoś elementu. Czyli to nie jest tak, że tylko gromadzenie Wam w głowie, przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, ale jest to po prostu bardzo przemyślany zakup i bardzo przemyślana kolekcja.
To prawda, na takie zwykłe gromadzenie na pewno nie pozwalają finanse, ponieważ są to rzeczy dosyć drogie i trzeba oczywiście głęboko się zastanowić przed podjęciem każdej decyzji. Samo zastanowienie, samo pierwsze wrażenie nie wystarczy. Trzeba zasięgnąć opinii ekspertów, trzeba stać się wręcz w końcu takim ekspertem, żeby móc samemu decydować. Początkowo nie wiedzieliśmy, na co patrzeć, co jest ważne, co może być wartościowe, a co może być rekonstrukcją i podróbką. Teraz, po półtorej roku, doskonale orientujemy się, co jest oryginałem, co jest wartościowe i co stanowi prawdziwą perełkę, którą możemy dodać do kolekcji.
To co będzie za 20 lat?
Nie wiem, co będzie za 20 lat. Zobaczymy. Nie wiemy, co jutro przyniesie, ale dzisiaj jesteśmy tu i teraz w Manga i bardzo się cieszymy. Bardzo jesteśmy wdzięczni dyrekcji muzeum, wszystkim wspaniałym ludziom, którzy nas tutaj naprawdę wspierali i pomagali i dzięki nim wszystkim nasza kolekcja mogła tu zaistnieć i być udostępniona szerszej publiczności.
To ja jeszcze popędzę do pani, bo ja nie odpuszczę tego ukochanego rekwizytu albo elementu kolekcji. Gdzie idziemy?
Idziemy tutaj do Siodła i do Strzemion. To jest nasz ostatni nabytek, który dosłownie tuż przed wystawą się pojawił. Z Japonii przyjechał w ciągu tygodnia, co wręcz jest prawie że niemożliwością poprzez przejście wszelkich procedur. Po prostu miał być na wystawie. Myśleliśmy, że nie będzie, że nie zdąży, a jednak dotarł i po prostu jest przepiękny. Piękne są ważki, piękna jest laka, piękne są wszelkie zdobienia. Myślę, że to jest moim takim cudem w tej całej wystawie, że po prostu udało się, że jest, że można podzielić się z Państwem tym.
Czyli to nie tylko ubrania dla dzielnych chłopców, tylko to jeszcze szereg innych elementów, które rozumiem, że też Państwa interesują.
Tak, na wystawie prezentujemy głównie elementy zbroi japońskich oraz hełmy, ale jest kilka dodatkowych elementów. Przy pierwszych zbrojach mamy okazję podziwiać kołczany, strzały samurajskie i łuki, również oczywiście z motywem ważki. Każdy z kołczanów prezentowanych jest innego typu, także myślę, że to jest ciekawe. Można zaobserwować, jakie były rodzaje kołczanów. Przy kolejnym zgrupowaniu zbroi mamy dodatki w postaci siodła oraz strzemion końskich, również ozdobione ważkami i motylami. Przy kolejnym stanowisku mamy z kolei miecze samurajskie. Jest ich bardzo niewiele, bo zaledwie kilka, a w zasadzie mówimy tu bardziej o oprawie mieczy, a nie o samych mieczach, ale stanowią one dodatek do zbroi znajdujących się pod koniec ekspozycji. Te miecze albo oprawy mieczy oczywiście są ozdobione ważkami. Poszczególne elementy wypełniają całą przestrzeń ważkami, motylami i uzupełniają naszą kolekcję.
Muszę zapytać z bardzo prywatnej ciekawości, jako fanka najróżniejszej biżuterii, czy element ważki pojawia się jako dodatek do... Nie wiem, na kogo patrzeć teraz, bo widzę, że Państwo wymienili spojrzenia, no bo oczywiście moja głowa od razu wypracowała w ten sposób, co ja z tą ważką mogę zrobić i gdzie ją mogę zaprezentować na sobie, więc czy takie ważki się pojawiają?
Więc tutaj rzeczywiście przejdźmy do gabloty. Tutaj myślę, że z powodzeniem można wykorzystać pewne elementy, na przykład do chusty jako taka zapinka, jako broszka. To jest na leki takie pudełeczko przepiękne, bardzo ozdobne. Natomiast jeżeli chodzi o ważkę i moment pojawienia się, to myślę, że to było tuż przed tym wyjazdem do Japonii, kiedy kupiliśmy pierwszą zbroję. Kilka dni przed wyjazdem ja zakupiłam biżuterię właśnie z ważką, pierścionek i kolczyki. I tak właśnie niedawno sobie uprzytomniłam, że przecież ta ważka, ona się pojawiła tuż przed tą pierwszą zbroją. Więc myślę, że towarzyszy nam.
To są znaki.
Tak.
Ja biżuterii nie noszę, natomiast ważkę dostrzec można na moim dzisiejszym krawacie.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Myślę, że trochę byśmy jeszcze mogli tutaj powędrować pomiędzy eksponatami, ale zostawimy też Państwu poznawanie tej historii i być może początek jakiejś nowej pasji, która się zrodzi w tych, którzy przyjdą oglądać. No, imponującą kolekcję już naprawdę. Jestem bardzo ciekawa, co Państwo jeszcze zgromadzą, bo myślę, że to jest dopiero początek. Proszę powiedzieć, że to jest początek.
Być może to jest początek dalszej drogi.
A ja się cieszę, że mogę właśnie mieć pasję i zachęcam wszystkich do tego, żeby odkrywali w sobie jakieś zainteresowania. Tak na marginesie mówiąc, też pasje jak gdyby bardzo rozwijają i też myślę, że wspaniale działają na zdrowie psychiczne i fizyczne również.
Dużo pasji i dużo radości z tego, co robimy. Bardzo Państwu dziękuję.
Bardzo dziękujemy i zapraszamy Państwa do odwiedzenia Manga.
Zapraszam również do Mangi.
Tu Radio Kraków Kultura.